Rozdział 25. Tłum otaczający dwóch kapłanów składał się głównie z dzieci. Z umysłów nielicznych dorosłych, Auraja wyczytała, że ta para dostarczała zajęcia dla całej młodzieży przestrzeni, ale dorośli także słuchali uważnie, świadomi tego, że to, czego nauczają ziemiochodzący, wpłynie na przyszłość ich ludu. Za kapłanami siedziała czwórka Sije, wszyscy zasłuchani. Zapamiętywali nie tylko opowieści i lekcje, ale także sposób, w jaki były przekazywane. Najstarszą z nich była kobieta 35-letnia, najmłodszym 15-letni chłopak. Wszyscy mieli nadzieję i ambicje, by stać się kapłanami i kapłankami. Auraja poczuła przypływ dumy. Jeśli będą się dobrze uczyć i przejdą próby, ich marzenia się spełnią. Będą pierwszymi kapłanami Sije. Ten, który teraz przemawiał, kapłan Magen, dokończył opowieść i wykonał znak kręgu. Zerknął na Auraję, po czym oświadczył słuchaczom, że zajęcia dobiegły końca. Wyczuła rozczarowanie dzieci, ale kiedy wstały i zaczęły omawiać z opiekunami, co mają teraz robić, uczucie to szybko się rozwiało. Podeszła, aby przywitać się z kapłanami. Obaj wykonali formalny, oburęczny znak kręgu. Coś, co kandydaci na kapłanów obserwowali z ciekawością. Macie dziś liczną publiczność, zauważyła. Danien kiwnął głową. Tak, o ile wiem, jest kilkoro nowych dzieci z innego klanu. Ich rodzice przybyli tu w odwiedziny. Wejdź do środka, zachęcił Magen. Jadłaś już coś? Jakaś kobieta właśnie przysłała nam parę pieczonych giri w podziękowaniu za wyleczenie złamanej kostki. Nie, nie jadłam, odparła. A wystarczy dla wszystkich? Magen uśmiechnął się. Aż nadto. Sije są bardzo hojni. Kapłan skinął uczniom głową, a potem zaprowadził wszystkich do dużej altany, którą przygotowano dla ziemiochodzących. Usiedli na drewnianych stołkach pośrodku pomieszczenia, a wtedy podano jedzenie. Bardzo szybko nauczyliście się mowy Sije, zauważyła Auraja. Kiedy zna się już kilka innych języków, łatwiej jest opanować nowe. Mowa Sije nie jest taka trudna, gdy już się zauważy podobieństwa do języków ziemiochodzących, odparł Danien. Pomagał nam tutejszy młody człowiek, Trys, poinformował Magen. Ach, Trys, Auraja pokiwała głową. Mądry chłopak. Twoje rady o tabu, zwyczajach i manierach także nam pomogły, dodał Danien. Myślę tu o Aurajo z Białych. Odwróciła się i zobaczyła przy wejściu bardzo zatroskaną mówcę Siri. Obok niej stał młody Sije. To on przyniósł złe wieści, wyczytała w jego myślach Auraja. Choroba. Mówco Siri, rzekł Magen wstając. Witaj, czy przyłączycie się do nas? Siri zawahała się, po czym weszła do środka. Tak, dziękuję. To jest Red z klanu Północnej Rzeki. Młody Sije kiwał uprzejmie głową każdej przedstawianej osobie. Wejdźcie i usiądźcie, poprosił Magen i wskazał im miejsca. Siri nie uśmiechnęła się, siadając. Red przybył do przestrzeni w poszukiwaniu pomocy, oświadczyła. Jego klan cierpi na chorobę, o której nigdy nie słyszeliśmy. Nasi uzdrowiciele także nie znają takiej dolegliwości. Dlatego przyszliśmy zapytać, czy coś o niej wiecie. Red, czy możesz ją opisać? Poprosiła Auraja. Skupiła się na jego umyśle, gdy opowiadał o chorobie, która nawiedziła jego rodzinę i krewnych. Poczuła dreszcz, kiedy rozpoznała objawy. Wiem, co to jest, przerwała. Chłopiec patrzył na nią z nadzieją. Zwróciła się do Magena. To sercożer. Biała śmierć, rzekł kapłan z poważną miną. Od czasu do czasu pojawia się wśród ziemiochodzących. Siri spojrzała niespokojnie na Auraję. Macie na nią lekarstwo? I tak, i nie, odparła. Są metody leczenia, które łagodzą objawy, ale nie zabijają samej choroby. Tego musi dokonać ciało chorego. Magiczne uzdrawianie może zwiększyć wytrzymałość pacjenta, ale nie potrafi usunąć choroby, gdyż grozi to uszkodzeniem ciała. Największe niebezpieczeństwo stanowi dla niemowląt i dzieci, a także osób starszych i słabych, dodał Magen. Zdrowi dorośli przez kilka dni leżą w gorączce, a potem wolno wracają do zdrowia. Wcale nie, przerwał Red. Przedwczoraj umarła moja kuzynka, miała 22 lata. W altanie zapadła cisza. Wszyscy wymienili zalęknione spojrzenia. Danien zwrócił się do Aurai. Czy sercożer mógł stać się silniejszy? Być może. Jeśli tak, to musimy być wyjątkowo ostrożni i dopilnować, aby się nie rozprzestrzenił, odparła. Czy ktoś oprócz ciebie opuścił siedzibę klanu? Czy odwiedzali was jacyś obcy, odkąd zaczęły się zachorowania? Red popatrzył na nią zdziwiony. Oprócz mnie, kiedy już się zaczęło, odeszły dwie rodziny. Jedna do klanu północnego lasu, druga zjawiła się tutaj. Kiedy opuszczałem wioskę, nie mieliśmy żadnych gości. To te nowe dzieci, przypomniała sobie Auraya. Po chwili usłyszała westchnienie Magena i wiedziała, że on też o tym pomyślał. Popatrzyła na Siri. Musisz znaleźć tę rodzinę i odizolować ją od pozostałych. Odszukać wszystkich, z którymi się spotykała od przybycia i ich także izolować. Siri skrzywiła się. To się im pewnie nie spodoba. A co z klanami północnej rzeki i północnego lasu? Wyślij kogoś do klanu północnego lasu. Niech sprawdzi, czy ktoś tam zachorował. A co do klanu północnej rzeki? Auraya zastanowiła się. Lepiej by było wyleczyć ich na miejscu, ale czy może opuścić przestrzeń? A jeśli pentadrianie zaatakują? Każdy meldunek o ataku dotrze najpierw do przestrzeni. Spojrzała na Daniena i Magena. Mogli się z nią kontaktować poprzez pierścienie. Polecę do nich, powiedziała. Danien i Magen będą moim połączeniem z wami. Cokolwiek chcielibyście mi przekazać, powiedzcie im. Oni się ze mną skontaktują. Siri kiwnęła głową. Tak uczynię. Kiedy chcesz lecieć? Jak tylko będę mogła. Może przydać się moja pomoc, aby wyjaśnić tym rodzinom, dlaczego muszą się izolować. Chciałabym też zabrać lekarstwa. Masz takie, które mogą pomóc? Siri wstała. Powiedz, czego ci trzeba, a zaraz kogoś poślę. A teraz chodź ze mną. Im szybciej odizolujemy te rodziny, tym lepiej. Co z Retem? Auraya odwróciła się i przyjrzała chłopcu. Ty też możesz przenosić chorobę, powiedziała do niego łagodnie. Rozprzestrzenia się przez dotyk, wyjaśnił Magen. I przez oddech. Z kim rozmawiałeś, odkąd tu przybyłeś, Red? Tylko z mówcą Siri. Nie dotykałem jej. Czy także muszę się odizolować? Spytała Siri. Kto będzie kierował klanem w czasie mojej nieobecności? Auraya zastanowiła się. Jeśli będziesz bardzo uważać, aby nikogo nie dotykać, Magen może otoczyć cię magiczną osłoną, tak by twój oddech do nikogo nie dotarł. Za parę dni, jeśli nie pojawią się objawy, możesz uznać, że się nie zaraziłaś. To samo dotyczy wszystkich tu obecnych, zwróciła się do uczniów. Jeśli Red jest chory, mógł was zarazić. Trzymajcie się z dala od pozostałych, chyba że kapłan będzie was osłaniał. Czy mogę wrócić do klanu? Zapytał Red. Dlaczegoż by nie? Odparła Auraya. Pod warunkiem, że tam zostaniesz. Ale najpierw odpocznij i coś zjedz, dodał Magen. O tak, Auraya wstała. A ja lepiej wezmę się do pracy. Skinęła kapłanom na pożegnanie, a potem wyszła z altany za Siri. Choć Imi przebywała w tym pomieszczeniu od kilku godzin, nic nie wiedziała o swoim nowym otoczeniu. Miała nadzieję, że oczy przyzwyczają się do ciemności, ale nic z tego. To, w jaki sposób dźwięki odbijały się od ścian, sugerowało pomieszczenie duże jak ładownia statku piratów. Podłoga była z zimnego kamienia, ale nie miała jeszcze dość sił, aby sprawdzić, czy ściany również. Mogła tylko zakładać, że minęły godziny. Nie dało się mierzyć upływu czasu. Jej rodacy w domu zawsze potrafili powiedzieć, która jest godzina. Patrzyli na lampę czasową. Zbiornik oleju był wyskalowany co godzinę. Aby wyliczyć czas, mogli też używać miar pływów. Gdziekolwiek znajdowała się pływowa sadzawka, tam wyryto w kamiennym brzegu skalę czasu. Burczało jej w brzuchu. Znowu przypomniała sobie tacę, z której nakarmił ją ten miły ziemiochodzący. Zostawił jej jedzenie, a ona w ciągu kilku godzin dojadła je wolno. Słona woda koiła skórę i Imi zaczynała czuć się lepiej. Teraz miała tylko duży kocioł morskiej wody, z którego mogła się ochlapać. Stał obok niej w ciemności. Dlaczego? Pomyślała. Co ja tu robię? Przypomniała sobie kłótnię pomiędzy tym miłym ziemiochodzącym a tym niedobrym. Niedobry musiał zobaczyć albo usłyszeć, jak ten miły planuje ją uratować. Przeniósł ją, aby zachować dla siebie. Ale dlaczego chce mnie zachować? Chce, żebym dla niego pracowała? Jak ci piraci i poszukiwacze morskich dzwonków? Na wspomnienie morskich dzwonków poczuła ukłucie bólu. Mam nadzieję, że nigdy już ich nie zobaczę. Nienawidzę ich. Nie powinnam była opuszczać miasta. Jak mogłam być taka głupia? Przewróciła się na plecy i zamrugała, strącając łzy spod powiek. Powinnam pomyśleć o zagrożeniach na zewnątrz. Na tym polega mój problem. Najpierw działam, a potem myślę. Teraz mam mnóstwo czasu na myślenie. Zmarszczyła brwi. Może wpadnę na to, jak się stąd wydostać. Jaka jest szansa, że znajdzie mnie tu mój ojciec lub jakiś przystojny wojownik? Nie wiedzą, gdzie jestem. Nie wie też tego ten miły ziemiochodzący. Nie powinnam czekać, aż ktoś inny mnie uratuje, tylko sama działać. Westchnęła. Ale co mogę zrobić? Nie wiem nawet, gdzie jestem. Wiem tylko, że w jakimś pomieszczeniu. Może odkryje coś więcej, jeśli je zbada. Może jeśli zacznie robić hałas, ktoś zejdzie i sprawdzi, co się dzieje. Wciąż była ogromnie znużona. Z wysiłkiem uniosła się na nogi i zatoczyła do przodu. W ciemności trudno było zachować równowagę i kilka razy prawie się przewróciła, aż wreszcie wyciągnięta ręka trafiła na twardą powierzchnię. Kamień. Pomacała dookoła i znalazła w tym kamieniu jakieś kanaliki. Domyśliła się, że to wypełnione zaprawą szczeliny między cegłami. Obeszła pomieszczenie dookoła, obmacując ścianę i starając się wyczuć jakąkolwiek różnicę. Minęła dwa rogi, nim wreszcie trafiła na drzwi. Były drewniane, a po wewnętrznej stronie miały metalowe zawiasy. Nabrała tchu i krzyknęła, a głos odbił się ogłuszającym echem. Jednocześnie zaczęła walić w drzwi pięściami. Po kilku krzykach musiała przerwać. Kręciło się jej w głowie i bolały ją ramiona. Osunęła się, oparta o drzwi. Z zewnątrz usłyszała zbliżające się kroki. Rozgorzała w niej nadzieja i wróciły siły. Krzyknęła z nowym entuzjazmem. Głosy rozległy się tuż za drzwiami, które zadrżały, gdy szczęknął zamek. Cofnęła się, a drzwi stanęły otworem. Zobaczyła dwóch mężczyzn. Serce w niej zamarło. Jednym z nich był jej dozorca, a drugim ktoś obcy. Nowo przybyły patrzył na nią chciwym, zimnym wzrokiem, a ona poczuła, jak umiera w niej wszelka nadzieja. Nogi się pod nią ugięły. Drgnęła, gdy kolana zetknęły się z kamienną podłogą. Mężczyźni nie zwracali na nią uwagi i rozmawiali ściszonymi głosami. Jej dozorca wskazał coś na podłodze za drzwiami. Chciwy mężczyzna schylił się i podniósł to. To był worek. Kiedy obcy ruszył do Imi, cofnęła się, jednak nie miała dokąd uciekać. Walczyła, ale uderzył ją i wymówił jakieś słowa, których nie zrozumiała. Doskonale jednak pojęła ich ostrzegawczy ton. Kiedy znalazła się w worku, podniósł ją i gdzieś zabrał. Czuła, że idą w górę, a potem przez tkaninę zauważyła światło słońca. Znowu włożono ją w jakieś ciemne miejsce, a podłoga zaczęła się kołysać. W głowie się jej kręciło, gdy nasłuchiwała dziwnych odgłosów dookoła. Było ich coraz więcej i były coraz głośniejsze. Ludzka mowa zagłuszała wszystko. Poczuła falę grozy. Otaczali ją ziemiochodzący. Aż nazbyt łatwo było sobie wyobrazić, że wszyscy są jak piraci i dozorca, chciwi i okrutni. Ale ten miły ziemiochodzący był inny, przypomniała sobie. Musi być więcej takich jak on. Może w tym tłumie. A gdyby krzyknęła o pomoc, gdyby udało jej się wydostać z worka i z pojazdu? Zaczęła się poruszać i poczuła, że jej noga czegoś dotyka. To coś odsunęło się gwałtownie, a potem uderzyło ją w łydkę. Syknęła z bólu. Głos mruknął coś gniewnie. Jeśli krzyknie, on uderzy ją znowu. Ale może warto spróbować. Zebrała wszystkie siły do krzyku, ale zrezygnowała, gdyż podłoga przestała się poruszać. Z bliska przemówił kolejny głos. On i ten chciwy mężczyzna rozmawiali uprzejmie. Jakieś ręce pochwyciły ją i uniosły. Rozpoznała zapach morza i równocześnie usłyszała dobrze znane skrzypienie i chlupotanie statku. Nieśli ją w górę, potem w dół i położyli na twardej podłodze. Leżała nieruchomo, rozpoznając znajome kołysanie. Zbierało jej się na mdłości. Nad nią krzyczeli ludzie. Na statkach ludzie zawsze krzyczą. Słyszała zbliżające się kroki. Tkanina poruszyła się, a potem odsunęła. Strąciła ją z siebie i odetchnęła świeżym powietrzem. Uniosła głowę i znieruchomiała zaskoczona. Zamiast chciwego mężczyzny stały nad nią dwie kobiety. Obie miały wielowarstwowe czarne szaty i srebrne wisiory na piersiach. Uśmiechały się do niej. Witaj, Imi, powiedziała ta starsza. Jesteś bezpieczna. Imi patrzyła na nią zdumiona. Wymówiła moje imię? Skąd je zna? I jak to możliwe, że posługuje się językiem Elai? Kobieta pochyliła się i wyciągnęła rękę. Nikt nie będzie cię więcej krzywdził. Chodź z nami, a my ci pomożemy. Imi poczuła, że łzy stają jej w oczach. Nareszcie zjawili się wybawcy. Nie wyglądali tak, jak ci, których sobie wyobrażała. Żadna z nich nie była jej ojcem, ani wielkim wojownikiem, ani nawet tym miłym ziemiochodzącym. Dwie zwykłe kobiety. Ale wystarczą w zupełności.